Takie pytanie chciałbym zadać na początku, które jest, można sobie różnie na nie odpowiadać, ale czy Kościół jest w stanie nadążyć za nurtem czasu, albo czy Kościół nadaje się na czasy, jakie są? To oczywiste jest, że będziemy trochę rozmawiać w kontekście tego, co Krzysztof w zeszłym tygodniu, o kulturze kościelnej, naszej kulturze kościelnej, tej, która się wkrada, i przede wszystkim bardziej chciałbym powiedzieć to, co pragniemy, jakby było, albo w czym chcielibyśmy trwać, inaczej nie możemy. Ale pytanie, ilekroć decydujemy się na coś, w jaki sposób będą różne aspekty życia Kościoła przebiegać, jak będziemy rozumieć pewne sprawy, jak będziemy chcieć wprowadzać w życie, a zawsze jest to zderzenie się z dzisiejszą kulturą, z tymi, trochę co Krzysztof mówił w zeszłym tygodniu, z tymi oczekiwaniami, jak zrobić, żeby jakby gdzieś zawsze w kontekście tego wszystkiego człowiek, kiedy próbujemy się dostosować do pewnych spraw, to zawsze gdzieś z tyłu głowy jest to pytanie, czy rzeczywiście nasza motywacja jest dobra, bo czy na czym nam tak naprawdę zależy, jak chcemy, żeby ten Kościół wyglądał, a że czasy się zmieniają i ogólnie przyjęło się, to już jest pierwsza rzecz w dzisiejszej naszej kulturze, że niezbyt dobrze jest, nie przystoi jak tak z ambony, tylko krzyczy się i mówi się, jak jest źle i jak wszystko złe dookoła, a tu jest miejsce święte i tu jest najlepiej. I w kontekście tego chciałbym przeczytać, jak to klasyk, czyli apostoł Paweł, jak on sobie pozwalał 2000 lat temu. Myślę, że to nam da trochę, myślę, że u nas jest lekko. Pisał tak do Rzymian. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne. Dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu niezdolnego do trafnych ocen. Także czynią to, co nieprzyzwoite. Oni, ludzie pełni próżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, postępu, złośliwości, plotkarstwa, oszczerstwa. Ludzie nienawidzący Boga, zufali, zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom, nierozumni, niesumienni, nieczuli, bezlitośni. Ludzie ci poznali słuszny wyrok Boga, wiedzą, że ci, którzy wspomniane czyny czynią, poniosą śmierć, a mimo to nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy podobnie postępują. A to jest tylko kawałek wycinku, kiedy możemy zobaczyć, myślę, serce Pawła, jaką wielką miał niezgodę na kulturę, która już była wtedy, na sytuację, na postępowania, które obserwowali już wtedy 2000 lat temu. A o ileż więcej, myślę, bo nawet tutaj jest napisane, ludzie, którzy wynajdujący zło, jakby że wymyślający nowe sposoby, jak te zło czynić. Minęło 2000 lat i wiemy, że jest coraz więcej nowych sposobów, w jaki sposób jeszcze bardziej można udziwnić czy zepsuć sobie życie. I to było jego punkt widzenia na kulturę, która była. I też słuchaliśmy w zeszłym tygodniu, że już Jezus musiał uczniom wiele razy powtarzać, nie tak ma być między wami, nie o to chodzi. Nie w ten sposób macie wy, jako moi uczniowie, funkcjonować. I za tym idzie dużo rzeczy, które my w Kościele staramy się w pewien praktyczny sposób zrobić, żeby tej kulturze się tak w praktyce przeciwstawić. Czyli żebyśmy my byli w takiej kulturze, do jakiej tak naprawdę należymy. I jedną z tych rzeczy właśnie jest to, z czego zaczęliśmy to nabożeństwo, to jest uwielbienie. To jest temat, można by było mówić i mówić. Zasadniczo najprościej, jakby to można było zrobić, najmniej kłopotu mieć, najwięcej ludzi, którzy by przychodzili właśnie ze względu na uwielbienie, gdyby tak sobie zadać pytanie, że celem jest tylko zapełnić ławki po prostu i nieważne kim i jak, no to jest w ten sposób, że niczego nie oczekiwać. Po prostu zrobić piękne, wspaniałe przedstawienie, zrobić koncert, zrobić tak, jak jest w kulturze tego świata, że przychodzą cudowni wykonawcy, którzy coś wykonują, my podziwiamy i się zachwycamy i się wzruszamy, jak wspaniale nas to dotknęło. Piosenki jedne lub mniej bardziej lubimy. I może moglibyśmy tak trwać. A ta moja prośba i te wołanie, i nie tylko moje, byśmy zrozumieli, że uwielbienie to nie jest coś, co tu powtórzę się, zespół daje nam, tym, którzy śpiewać nie potrafią i tylko dlatego ich nie ma na scenie. To nie jest taka dynamika. Uwielbienie to jest przestrzeń, gdzie my wszyscy razem całym naszym sercem, całym naszym życiem, każdego dnia, ale też jak tutaj się gromadzimy, wszyscy razem, zgromadzenie Boże chwali Boga. To jest coś, co my dajemy Bogu. Każdy z nas ma ten przywilej i tą możliwość dziękować Mu, wywyższać Go i spotkać się z Nim. W Ponieważ uwielbienie to nie jest tylko czas śpiewania dla śpiewania, bo taki jest rytuał i tak trzeba, bo tak jest od wieków. To jest przestrzeń, to jest czas, kiedy ty spotykasz się z Bogiem. To jest przestrzeń i czas, kiedy ty możesz nawiązać z Nim bliższą relację. To jest przestrzeń i czas, gdzie On jest między nami jeszcze bardziej obecny niż może w prozie dnia codziennego. To jest miejsce i czas, gdzie zostawiamy rzeczy za drzwiami symbolicznie Kościoła i skupiamy się tylko na Nim. I to jest ta przestrzeń do relacji z Bogiem, na której nam zależy, żeby każdy absolutnie, kto tu wchodził, nie był beneficjentem pozytywnych emocji, że zespół go zachwycił, tylko żeby każdy z nas mógł doświadczyć i zachwycić się, jak cudowny, jak wspaniały, jak dobry jest Bóg. Żeby każdy mógł skosztować Jego obecności. I stąd nasze wołanie natarczywe, żeby śpiewać między innymi, żeby uczestniczyć, bo tak nas Biblia uczy, żeby wszyscy, absolutnie wszyscy w tym całym swoim sercem i ciałem, jakim tylko natura dała możliwości, uczestniczyli. I druga rzecz, która stoi tutaj, to jest może w kontrze do kultury kościelnej, która jest, tak? Czyli takiego koncertowania. Natomiast w kontrze do kultury ogólnie i prozy życia jest to, że uwielbienie jest tą częścią, gdzie nie chodzi o nas. Uwielbienie to już, dlatego od tego zaczynamy, żeby zapomnieć trochę o sobie, a o swoich sprawach, o swoich trudnościach, które mamy, o swoich problemach, czy o tym, co my możemy od Niego dostać, że przyszliśmy po coś i chcemy coś od Boga dostać, ale żeby absolutnie skupić się po prostu na Nim. Mu chcemy oddać chwałę, Mu chcemy oddać cześć, Mu chcemy dziękować za życie, które nam dał, za możliwości, które nam dał i za każde błogosławieństwo i za każdy dzień, jaki jest Jego rąk. I uwielbienie jest anty-ego. Ono jest po prostu ta kultura, która skupia się tylko na jakby zajmowaniu się potrzebami człowieka, tylko tymi, że ja i tylko ja jestem istotny. To jest ta przestrzeń, gdzie istotny staje się Bóg. To jest ten czas, gdzie możemy zwrócić swoje oczy do naszego taty, który jest w niebie i po prostu być w nim relacji, być może nie dostając nic w zamian, bo w uwielbieniu nie chodzi o niego. I to jest w kontrze do kultury, która jest. I za każdym razem, jak jest pieśń, która mówi, tak jak dzisiaj były ze dwie, o podniesieniu rąk, o wyjściu. To jest za każdym razem takie, ja to mówię, duchowe ćwiczenie, że my decydujemy się coś zrobić w jedności ze względu na Niego, jako Kościół, kiedy gromadzimy się ten raz w tygodniu razem, żeby Mu oddać cześć, tak jak robili to dawni Izraelici i ze wszystkich sił wszyscy razem wielbili i wykrzykiwali na Jego imię w jedności całym zgromadzeniem Bożym. I gdzieś jest ta walka, gdzieś, bo to jest w kontrze do tego, co w naturalny sposób nam przychodzi robić i do czego jakby kultura, która nas otacza, nas przyzwyczaja. Zrób tak, jak ci wygodnie. Zrób tak, jak tobie jest najlepiej. Zrób tak, jak sam sobie wymyśliłeś. Nie, jakby bądź sobą w tym negatywnym akurat aspekcie. I to jest ta część. I to jest takie wspólne uwielbienie. To jest to, o co walczymy, żeby rzeczywiście tak było, że każdy, kto jest, ma przestrzeń do zaangażowania się, żeby pieśni takie były, żeby atmosfera w kościele taka była, żeby każdy czuł tą przestrzeń i czuł się zachęcenie i w tym, żeby razem uczestniczyć w tym uwielbieniu. I mógł korzystać z tej cudownej relacji z Nim. Druga rzecz, która jest w kontrze do dzisiejszej kultury, którą też staramy się propagować i walczyć o to. I im większym kościołem jesteśmy, tym trudniej. Chociażby nawet teraz większość z was nie zna swoich imion. Jakby znamy jakąś część. No, ktoś tu jest od lat, to więcej oczywiście. Ale już i ci są osoby między nami, których absolutnie nie znamy. Staramy się poznać, ale są anonimowi. I w kulturze dzisiaj jest tak, że wszyscy jesteśmy obecni w internecie. Wszyscy jesteśmy obecni gdzieś tam na tych mediach, tak, społecznościowych tak zwanych i tam prezentujemy jakiegoś siebie, a w grupie ludzi jesteśmy anonimowi, w grupie ludzi jesteśmy tak naprawdę samotni i z każdym, dzisiaj trochę się oberwie studentom, z każdym nowym, kolejnym naborem widać trudność w realizowaniu bliskich więzi, widać trudność w byciu w bliskich przyjaźniach, relacjach, widać dużo jakby dystansu, dużo zachowawczości, dużo jakby nieumiejętności bycia ze sobą razem. I to, w jaki sposób my staramy się to robić, to jest, że Kościół to nie tylko budynek, ale to ludzie. To są więzi, które nas łączą. To są przeżycia, które nas łączą. To są wspólne łzy i wspólne radości, które nas łączą. To jest wzajemna pomoc. To jest troska nie tylko o swoje sprawy, ale i też o cudze. W liście do Koryntian apostoł Paweł, tam kiedy mówi o wieczerzy, pisze, że niemalże wprost, że nie dbacie jedni o drugich, przychodzicie, gromadzicie się i się nie interesujecie, nie czekacie na siebie nawzajem. Jedni zdążą się nawet upić, zanim inni przyjdą. I później mówi to w kontekście do nieszanowania ciała Chrystusa, czyli właśnie Kościoła, że już wtedy chrześcijanie nie rozumieli, że są częścią czegoś większego, że nie przyszedł po prostu do budynku, żeby być beneficjentem nawet tej części, że posłucham czegoś mądrego, albo pośpiewam sobie, będę czas z Bogiem, ale że jesteś częścią większej, dużo czegoś większego niż tylko ty i sam Bóg, że jesteśmy wspólnotą. Jedno ze słów, które, z wielu słów, które mówią o Kościele, my na polski czytamy Kościół, wspólnota w Nowym Testamencie, jedno ze słów to jest oikos, czyli właśnie te domostwa, to tak oni się spotykali, pierwsi chrześcijanie jakby w domach, większych, mniejszych, ale mieli tą przestrzeń na relacje bliższe niż tylko widywanie się w synagodze w niedzielę. I im więcej nas będzie, tym większy będziemy mieć z tym problem i tym bardziej będziemy na przekór i trochę sami sobie robiąc problem, promując i z całych sił zachęcając każdego z was, by w jakimś takim ojkosie być. Czy to jest grupa domowa, czy to jest służba, ale jest zachęta do tego, a przede wszystkim do grupy domowej, żeby gdzieś zrobić ten krok, poświęcić trochę więcej czasu, ale dać siebie poznać, bo o tą bliskość, o to życie w bliskości też jest walka, o tę bliskość w więziach. Kiedy, i one zostają dopiero zweryfikowane, jak są trudności. Jak są trudności, to wtedy jest weryfikacja, jakie mamy relacje. Jak coś nie wyjdzie, jak coś jest nie tak, jak coś jest trudnego. Dopóki jest dobrze, to jest dobrze. I często bywa tak, że poprzez to, że nie mamy tych więzi dobrze zbudowanych, kiedy przychodzą tarapaty, to takie osoby nawet boją się do kogokolwiek, z czymkolwiek zwrócić. I tarapaty się mnożą i mnożą i są coraz gorsze i gorsze. A nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żebyśmy byli w stanie sobie wzajemnie pomagać. I ta ucieczka do anonimowości no, też jest wspomagana tym, co jest w internecie. W sensie tak, jak my się prezentujemy w internecie. Nie, internet jest zły, ale to, co on z nami robi, jest często bardzo złe. I tam sprzedajemy pewną wizję siebie. Tam na naturalny sposób nikt nie wrzuca zdjęć, o jak dzisiaj przytyłem, tak? Nikt nie wrzuca takiego zdjęcia, albo o jak się kłócę z żoną. I teraz wrzucam fotorelację z mojego cudownego dnia, jak się pokłóciłem z małżonką, tak? Jakby tam pokazujemy tylko to, co pozytywne. Tam pokazujemy, jak ćwiczymy na siłowni i jak ładnie jemy piknik razem uśmiechnięci i mamy wspaniały czas, jak nasze dziecko jest zdrowe, to pokazujemy, jak... Pokazujemy tylko te elementy, które chcemy. I w ten sposób gdzieś projektujemy, jak nasze życie jakby wygląda. Nie pokazujemy trudnych chwil, nie dajemy sobie tego, tej przestrzeni. I jest to pewne budowanie wizerunku i już na takim poziomie, kiedyś firmy musiały budować wizerunek kraju, a teraz jakby już każdy jest gdzieś w tym całej maszynie, w tych trybach, że ten wizerunek w internecie trzeba jakoś zadbać. I to powoduje, że my nie potrafimy później, każde kolejne pokolenie, coraz trudniej jest wejść w te bliskości, coraz trudniej jest wejść w pewną intymność taką we wspólnocie, żeby dać sobie przestrzeń na prawdę, żeby dać sobie przestrzeń na szczerość i żeby dać sobie przestrzeń na to, że mogę powiedzieć, że jest mi trudno, że jest mi źle, że się po prostu źle mam, że mam kłopoty i że potrzebuję pomocy. Jest trudniej, jeśli tego nie ma. A między innymi o to Bogu chodziło. Pierwsi chrześcijanie potrzebowali siebie, bo byli prześladowani. I w krajach, w których dzisiaj jest prześladowanie chrześcijan, takie wprost jakby rządowe czy innych grup różnych nienawidzących chrześcijan, tam to nie jest problem. Tam ludzie są skazani na siebie. Tam ludzie przechodzą ponad wszystkie różne trudności, które napotykają, żeby być razem, żeby po prostu przetrwać. My tym bardziej, nie czując tej presji, mamy taki swobodny stosunek do tego. Traktujemy... I tak ta kultura dookoła nas trochę, żeby przyjść i skorzystać, żeby na tyle dać się poznać, co jest fajne w nas, co jest super, uśmiechać się, bo w kościele trzeba się uśmiechać, prawda, tu nie przychodzimy się smucić i zwierzać, bo taka jest kultura, bo trzeba się uśmiechać i wychodzimy i zostajemy z tymi ciężarami, które nosimy. Ta bliskość też powoduje, że dajemy sobie przestrzeń na trudne pytania, że to jest, czy to w grupach domowych, czy... Im bardziej, jeśli zdecydujesz się na krok, że chcę być w okosie, chcę być w koinonii. Koinonia to jest drugie słowo, które mówi wspólnota. Ona mówi o współdzieleniu, nawet współodczuwaniu, że my jesteśmy po prostu w tym razem i jedno ciało, już nie ma chyba lepszego obrazu, jak Jezus o nas mówi, że my jesteśmy Jego ciałem, że jesteśmy ciałem Chrystusa, że my współodczujemy. I to daje przestrzeń do zadawania sobie pytań. To jest daje przestrzeń do tego, że my dbając o siebie nawzajem, tak jak Paweł Apostoł pisze do Efezjan, mówcie sobie prawdę w miłości. Rozmawiajcie o rzeczach trudnych w miłości. To daje przestrzeń do rozwoju tak naprawdę, że nie stoi nasze życie w miejscu, jeśli dajemy sobie tą przestrzeń, że można zadać sobie trudne pytanie. Więc ja na przykład tak praktykuję właśnie ten oikos z moimi studentami kochanymi, pozdrawiam, że pytam o wszystko. Przekraczam te granice, które się mocno oczy często są. Jakby dlaczego ja w ogóle śmiem o to pytać, a ja nie dlatego, że uzurpuję sobie jakiś, nie wiem, bo pastor to pyta, tylko z miłości, kiedy jesteśmy we wspólnocie, to czuję współodpowiedzialność za życie tych ludzi. I są pytania, które wiele razy może mi by uratowały kawałek życia, gdyby ktoś jakby miał odwagę zadać, ale jakby kiedy jest kultura taka, że nie pytam, dopóki ktoś nie przychodzi, jak jest już w dramacie, że nie ma zainteresowania się sobą nawzajem, że nie dajemy sobie przestrzeni na pytania, które może nie są popularne, na przykład wszystkie pary pytam, czy sypiają ze sobą i pytam regularnie, bo wiem, że jest walka, bo wiem, że już w wielu kościołach jest tak i takie dostaję sygnały, że była pewna para narzeczeńska, która gdzieś tam wędrowała po Polsce i bardzo chcieli żyć w czystości. I w miejscach, w których byli wśród chrześcijan, proponowano im jedno łóżko i w ogóle nawet nikt nie robił z tego sprawy. I im było głupio, już taka presja jest, im było głupio wśród wierzących powiedzieć, że oni jednak nie, oni jeszcze nie są po ślubie. I to jest, niestety wkrada się do Kościoła i z naszej strony nie ma zgody na takie rzeczy. I dlatego dajemy sobie przestrzeń na pytanie i rozmawianie absolutnie o wszystkim. I to jest ta bliskość, to jest możliwe tylko wtedy, jeśli mamy taką kulturę. Jeśli mamy tą kulturę, jeśli się znamy, jeśli dajemy sobie tą przestrzeń, żeby być prawdziwymi pomiędzy sobą. I nie ma tutaj żadnych właśnie, tak jak tydzień temu była mowa królów na wzgórzu w jakiejkolwiek, bo nie wiem, bo jesteś bardzo ważny, jesteś jedynym akustykiem, to się dostanie akustyką, ale nic konkretnego, to możesz żyć jak chcesz. Nie ma, że nie ma żadnych zasad. Dzisiaj jest akceptacja wszystkich możliwych zachowań i to jest trochę pomylone w tym sensie, że oczywiście każdy z czymkolwiek, jakim bagażem by nie przyszedł do kościoła, jest mile widziany, żeby przyjść i poznać Boga. Ale kiedy czujemy się wspólnotą, to nie ma zgody na wszystkie zachowania. A słowo grzech z wielu słowników kościelnych zostało wymazane. Słowo nawrócenie, słowo pokuta, słowo po prostu prawda i takie trwanie w prawdzie. Nie sprzedajemy tutaj wersji Bóg jest dobry, ty jesteś dobry, dopóki chodzisz, wszystko jest okej. Okay. Bylebyś chodził i na tacę dawał. I wtedy już będzie i się nie czepiał. To wtedy jest super. Nie o to nam chodzi, nie o taki kościół nam chodzi. Chodzi o realność relacji. Im więksi będziemy, tym większa będzie walka o to, żeby te relacje i te bycie jednym ciałem, jedną wspólnotą rzeczywiście było prawdziwe między nami. I dlatego, moi kochani studenci, o wszystko będę pytał, dopóki życia mi starczy. Albo przyjdzie ktoś inny. I wtedy ja będę mówił mu, żeby też o wszystko pytał. Bo to z miłości. I o takie coś w Kościele nam chodzi. I to też jest inne niż kultura dookoła. Dzisiaj prawda nie jest w cenie. Dzisiaj trudne rozmowy nie są w cenie. Dzisiaj szczerość w miłości nie jest w cenie. To nie są rzeczy, które naokoło dostaniesz. Będzie uśmiechanie się, poklepywanie, a za plecami często obgadywanie. I żyjąc w takim świecie tutaj można mieć poczucie, że tam na zewnątrz jest totalnie inny świat i ciężko się temu dziwić. I trzecia rzecz, która jest też w kontrze do kultury, która jest dookoła nas, to jest sam kontekst służby. My sami sobie w Kościele robimy problemy, robiąc to, co robimy, czyli docierając wszędzie, gdzie możemy z Ewangelią. I moglibyśmy się nie zajmować takimi sprawami jak bezdomni, jak alkoholicy, bo to są strasznie trudna służba. Bardzo dużo ludzi jest to zaangażowanych, bardzo, bardzo ciężka to jest służba, chociażby ta. I tak jakby z perspektywy, nie wiem, jaki jest pożytek, tak można by było powiedzieć. Więc zajmujmy się bogatymi, wesołymi, cudownymi rodzinami, to jest przyszłość Kościoła. To tu mamy piknik, możemy robić co 2 tygodnie piknik, będziemy mieć mnóstwo. Ale sami sobie tworzymy problemy i ta kultura służby, pozytywne problemy, że chcemy dotrzeć wszędzie z Ewangelią, bo tak rozumiemy nakaz Jezusa, że chcemy wszędzie dotrzeć z Ewangelią do każdej możliwej osoby. I to powoduje, że są potrzebni ludzie, którzy te służby realizują i muszą poświęcić swój czas, swój wysiłek i może widać, że ktoś jest jakimś, nie wiem, liderem i bywa na scenie, czy że to tylko splendor i chwała i światełka na niego, ale to, co jest inne, czego nie widać, to jest ofiara, która jest poniesiona za każdym razem, gdy ktoś podejmuje się służby. Od najdrobniejszej rzeczy, do, czy nawet krzesełek, czy przyjść wcześniej, to za każdym razem jest ofiara, której często nie widać. To jest pewien trud, którego nie widać. To jest często krytyka, zasłużona lub niezasłużona, której nie widać. Nie, widzimy tylko owoc, widzimy owoc służby, a tego, co się dzieje za kulisami, często nie widzimy. I to też jest w sprzeczności z dzisiejszą kulturą, gdzie mogliby ludzie z nas powiedzieć, że wariujemy. Po co my się takimi rzeczami zajmujemy? Nie dość, że Kościół zmusza do przychodzenia, do śpiewania, już powiedziałem, do prawdy, do dawania pieniędzy, to jeszcze dawania swojego czasu, żeby zajmować się ludźmi, którzy być może w ogóle odrzucą to, co my do nich mówimy, albo kiedyś pięknego, pewnego dnia, nie mówiąc nawet dziękuję, podziękują i obrażą się i pójdą. I to jest ryzyko każdej ze służb. Ale gotowi jesteśmy nieść ten trud i ton, bo to nas zmienia. To też jest, że kiedy wchodzisz w służbę, to nie jest droga w górę ku chwale, tylko to jest droga w dół, bo człowiek, jego ego, jego ja musi umrzeć, żeby móc jakąkolwiek służbę wykonywać. I każdy, kto jest w służbie, potwierdzi, że nie ma łatwo. To nie chodzi o techniczne rzeczy, tylko że będzie przechodził przez ten proces uczniostwa jeszcze bardziej przyspieszony, tak jak Jezus uczy swoich uczniów, że muszą umrzeć. I oni zderzali się z fizycznością, z jakby możliwością straty fizycznego życia. U nas to, co się dzieje, kiedy wchodzisz w służbę, to za kulisami umiera nasze ego, bo ze względu na wyższe rzeczy Bogu służymy. I ze względu na wyższe rzeczy robimy te rzeczy, które robimy. Nie ze względu na naszą satysfakcję, tylko nie ze względu na oklaski, nie ze względu na pochwały, nie ze względu na jakieś samospełnienie, tylko ze względu na Niego. I wszystkie inne postawy, które są poza tą, że ze względu na Boga i na miłość do ludzi, będą mocno konfrontowane. I to nie jest łatwe być w służbie. I to nie jest proste przejść przez ten proces. I to też jest w kontrze do kultury, bo można prowadzić służbę na wszelaki sposób i pewne rzeczy, tak jak tutaj apostoł Paweł wymieniał, promować, bo powiem wam, że łatwiej to jest. Bo bardzo łatwo, kiedy na przykład, kiedy trzeba powiedzieć pewną trudną rzecz i ktoś jest jedynym akustykiem, no i mamy problem, co będzie? No, mamy kilku akustyków i to jest przykład bardzo nierealny aktualnie. Tyle chciałem powiedzieć. Ale żeby zrozumieć, że to są te wybory, że w służbie człowiek się zmienia i też dajemy sobie tą przestrzeń na mówienie prawdy i chcemy Bogu służyć, bo tak rozumiemy to, do czego nas powołał. I to zaangażowanie każdych kolejnych ludzi to znowu jest trud. Łatwiej by było zapłacić, wynająć, a my chcemy angażować każdego z nas, każdego z was do tego, żeby każdy mógł doświadczyć. Dlaczego? Bo właśnie dlatego, żeby każdy mógł doświadczyć, jak cudownie jest być użyć przez Boga. Jak cudownie odnaleźć miejsce, w którym Bóg powołał ciebie, żeby mu służyć. Jak cudownym uczuciem jest to, co jakby realizacja tego, co jest powiedział, że bardziej błogosławione jest dawać, aniżeli brać. Że nie chodzi tylko o to, że oczekujemy, żeby przychodzili ludzie i to jedyne, co dawali, to właśnie swoją obecność, ale żeby każdy dał kawałek swojego życia i mógł służyć Bogu tym życiem. I to jest życie, w które wierzymy, to jest życie, które w absurdalności świata dookoła może nadać bardzo dużo sensu. Kiedy rozumiesz, że Bóg powołał cię, że Bóg włożył dary w twoje serce, w twoje życie i ma jeszcze więcej do obdarowania, żeby użyć ciebie, żeby głosić Jego słowo. I mamy tą wspólną wizję, mamy wspólne uwielbienie i mamy wspólne więzi, pomimo tego, jak wiele nas dzieli. I to jest Kościół, w który wierzymy, że to nie jest Kościół, w którym wszyscy muszą być identyczni. To nie jest Kościół, w którym wszyscy muszą myśleć tak samo. To nie jest Kościół, w którym wszyscy muszą mieć na każdy temat takie samo zdanie, bo inaczej do widzenia. Tylko to jest Kościół, który ludzie z wielu sfer, starsi i młodzi, biedni i bogaci, wykształceni i niewykształceni, weseli i smutni, introwertycy, ekstrawertycy, każdy może znaleźć dla siebie przestrzeń, bo każdy, tak to jest eklezja znowu słowo, które jest używane w Nowym Testamencie, mówi wprost o zebraniu ludzi zewsząd, ze wszelkich stron i wysłaniu ich w jednym konkretnym celu. I to też jest ekspres Kościoła, w który wierzymy w jedną wspólną misję, jako różni ludzie, którą Bóg nam dał. I to też są tylko trudności. Można by było się dobierać tylko, że jesteśmy tacy sami, ten sam typ człowieka i wtedy jest niby łatwiej, ale nie tak to Bóg zaplanował. Kiedy czyta się arcykapłańską modlitwę Jezusa w Ewangelii Jana, to zobaczycie i zachęcam też w domu, ja nie będę czytał jej całej, ale przeczytam kilka fragmentów, jak bardzo mu leżało to na sercu, kiedy modlił się za nas. Zaczynał w ten sposób. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbi tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Cel Jezusa, przyjścia Jezusa na ziemi między innymi to był to, żebyśmy my znali, doświadczali i byli z Bogiem. I dlatego będziemy promować, żeby znać i doświadczać Boga w każdym aspekcie, a przede wszystkim na wspólnym uwielbieniu. Później mówi o tym, że objawił swoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Mówi o tym, że zebrał tych wszystkich ludzi, tak jak nas, ze świata. Z tego świata, który nie jest ani naszą kulturą, ani naszym domem, ani tam, gdzie zmierzamy. Wyrwał nas z tego świata. Później mówi, już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno, jak my. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich, także żaden nie zginął, oprócz sens zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Teraz odchodzę do Ciebie, a mówiąc to wciąż na tym świecie, aby mogli doświadczać pełni mojej radości. Czyli mówi po to, żeby byli w jedności, tak jak ja z Tobą byłem w jedności, tak żeby oni byli. I jedną rzecz, którą absolutnie można powiedzieć, że Jezus rzeczywiście był blisko swojego taty. Widział wszystko, co robi. Byli w intymnej relacji. I to jest ta walka o tą bliskość, żebyśmy my, te jedno, to nie było jedna myśl w tym sensie, że wszyscy jak samo myślą, ale ta przestrzeń, ta bliskość ze sobą. I później czytamy dalej. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja nie należą do tego świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, takich ja ich posłałem na świat. I za nich poświęcam samego siebie, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. I to jest ta misja, do której każdy z nas, który przyszedł, został wyrwany ze świata, został powołany. To jest ta misja życia. Tutaj jest jakby enklawa nieba, enklawa jakby relacje, jakie my mamy między sobą, to, o co walczymy, przestrzeń, miłość, miłosierdzie w stosunku do siebie, prawda, to jest jak nie z tego świata. I im bardziej będziesz bliżej Kościoła, bliżej wejdziesz, to zobaczysz, że to są naprawdę dwa różne światy. I walka, może każdy ma tu różne swoje przywary, ale to, o co tu walczymy, to nie są wartości tego świata. Natomiast wychodząc tam, można doznać szoku. Wychodząc i widząc, tak jak Paweł Apostoł, jaka jest kultura, jakie są zasady, czym to wszystko jest przepełnione. Może się wydawać, że człowiek zwariuje. Jak można wytrzymać w tym świecie, będąc chrześcijaninem? Jak można z tymi zasadami, z wartościami, które mam, żyć na tamtym świecie? Nie da się inaczej, jak tylko rozumieć misję, którą mamy. Nie da się inaczej, jak nie rozumieć tego, że On nas posłał do tego świata. Nawet później jest o tym, że ta jedność nasza przełoży się na to, że ludzie zobaczą, że Bóg jest i że jest prawdziwy. Więc tak jak mówiłem, wiele nas dzieli. Ale jedna osoba nas łączy, jedna misja nas łączy, jeden Bóg, który nas tu wszystkich zgromadził. I jedni może z nas czują, że Kościół to budynek, do którego odwiedzają. Zachęcam Cię, zrób krok dalej. Jedni może z nas uważają to miejsce i przychodzą głównie z tego powodu, że to jest miejsce święte, miejsce, gdzie mogę spotkać się z Bogiem. Tak jest, ale to nie tylko to. Jedni z nas traktują Kościół jak dom, miejsca akceptacji, bezgranicznej miłości, relacji, niebycia samemu. Tak, tym też jest Kościół, ale to nie tylko to. Inni świetnie za to się odnajdują się w tym, że Kościół to armia, wizja, misja, działamy, robimy. Zachęcam każdego z Was do służby. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić i gdzie potrzebujemy pomocy. Ale Kościół to nie tylko to. My nie jesteśmy stąd. Wartości Kościoła nie są z tego świata, ale my możemy je zanieść. My możemy każdemu, kto nie doświadcza ani miłości, ani bliskości Boga, ani bliskości ludzi, ani nie ma poczucia sensu, możemy to wszystko zanieść i to wszystko jest w jednej osobie, Jezusa Chrystusa, który nas tu zgromadził. I On ponad wszystkie nasze różnice nas tu połączył. On ponad wszystkie różnice nas zgromadził, ukochał i wysyła, byśmy nieśli wieść o zbawieniu i o tym, że bliskie jest Królestwo Boże. Dlatego zapraszam każdego z was, powstańmy. I w tym kontekście zaśpiewamy jeszcze raz to, czym zaczęliśmy to nabożeństwo. Tą świadomość bycia jednym Kościołem, jednym ludem Bożym, który nie bez przyczyny jest w tym miejscu na świecie. Tobie, kochany Tato, niech będzie chwała i cześć. Przed Tobą się gromadzimy. Proszę Cię, uczy nas Kościołem, który się będzie Tobie podobał. Tobie i tylko Tobie chcemy się podobać. Amen.